Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam raz jeszcze widzów, słuchaczy, widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maria. Witam również przybyłych do naszego studia gości. Są dzisiaj nimi pani minister Ewa Sowińska, rzecznik praw dziecka. Szczęść Boże, pani minister.
Szczęść Boże.
I oczywiście, skoro będzie o dzieciach mowa, to nie może zabraknąć znanego obrońcy życia, pana doktora inżyniera Antoniego Ziębę z Krakowa. Szczęść Boże, panie inżynierze.
Szczęść Boże słuchaczom Radia Maria i oczywiście widzom telewizji Trwam.
A skoro jest pani inżynier i skoro jest pani minister, to dzisiaj chcemy mówić o temacie bardzo ważnym, który już pojawił się również w telewizji Trwami na antenie Radia Maria. Chcemy mówić o obronie życia gwarantowanej od poczęcia do naturalnej śmierci, gwarantowanej przez zapis konstytucyjny. Panie inżynierze, dlaczego aż akurat musi ustawa zasadnicza regulować tę kwestię?
Ja bym powiedział, że powody są w dwóch kategoriach, nazwijmy zagrożeń zewnętrznych prawa do życia i wewnętrznych. Powiem króciutko, może zacznę od tych zewnętrznych. Jest taka tendencja ogólnoświatowa, zresztą nie nowa, że władza sądownicza chce przejąć czy narzucić swoją interpretację zapisów władzy ustawodawczych, konkretnych ustaw czy nawet zapisów konstytucyjnych. I myśmy jako obrońcy życia spojrzeli wstecz i to nawet jeszcze dwa wieki do tyłu i stwierdziliśmy, że stały się wręcz wielkie zbrodnie czy wręcz ludobójstwa wskutek złej interpretacji zasadniczych praw. I zacznę historycznie od Stanów Zjednoczonych. W 1857 roku Sąd Najwyższy Ameryki orzekł, że Murzyni, czarni, nie podlegają tej ochronie, którą się cieszyli wówczas biali mieszkańcy Ameryki. I to była straszliwa interpretacja istniejącego wówczas prawa, bo ona utwierdzała niewolnictwo. Co więcej, w myśl tej interpretacji można nie tylko było pozbawić wolności, godności murzyńską część ludności Ameryki, ale wiemy, że zabicie niewolnika Murzyna to było obłożone symboliczną, niekiedy wręcz żadną karą. A więc to jest bardzo odległy XIX wiek. Poprzednie stulecie, myślę tu już o wielkiej zbrodni, mianowicie też dokonane właśnie drogą rasistowskiej, powiedzmy do końca, interpretacji, i to dokonanej nie przez jakichś rasistów typu Ku Klux Klan czy sadystów, zbrodniarzy typu Hitler. Otóż, proszę Państwa, w 1936 roku Sąd Najwyższy III Rzeszy orzekł, że Żydzi nie podlegają tej ochronie prawnej, że to nie są ludzie w rozumieniu prawa III Rzeszy. I teraz to orzeczenie, podkreślam, nie zbrodniarza Hitlera, o którym cały świat do tej pory pamięta, ale wyselekcjonowanej, wydawało się, najwyższej grupy prawników niemieckich, wiemy już w warunkach dyktatury hitlerowskiej, ale jednak elity ówczesnych czasów niemieckich prawników, otwarło drogę do niespotykanego w historii ludobójstwa, do Holokaustu. I to była ta właśnie ten początek niewyobrażalnej zbrodni. Młodzi mi w tym momencie przerywają, mówią, to jest bardzo odległa historia. Ja mówię, nie, jeszcze jest trzeci przykład nam współczesny i ta zbrodnia się dzieje dzisiaj na naszych oczach. Proszę Państwa, 22 stycznia 1973 roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, 9 osób, elita prawników amerykańskich, orzekła oficjalnie, zapisane, do tej pory to obowiązuje, że dzieci przed narodzeniem, do momentu narodzenia, czyli 9 miesięcy w łonie matki, dziecko mające, już żyjące 9 miesięcy, nie ma prawa do życia. I dzisiaj w Stanach Zjednoczonych, tak jak podają szacunki obrońców życia, zabito rzędu 30-40 dzieci amerykańskich w 9 miesięcy od poczęcia, tuż przed porodem. Jeszcze za prezydenta Clintona i początku prezydentury prezydenta Busha jeszcze była jeszcze gorsza interpretacja tego prawa chroniącego życie każdego Amerykanina, że można było zabijać, noworodka, rodzącego się noworodka w czasie porodu 9-miesięcznego. I to nie jest decyzja, proszę Państwa, jakichś ludzi nieodpowiedzialnych, niekompetentnych, tylko to jest decyzja, która dzisiaj obowiązuje, jest to decyzja podtrzymywana przez aktualny skład Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, 9 osób. To jest ta ogólnoświatowa tendencja, która się nasila, przejmowania przez gremia sądownicze, to jest Sąd Najwyższy czy Trybunał Konstytucyjny, to różnie w różnych krajach jest organizowane czy usytuowane w prawie państwowym, które no, prowadzi do zupełnych, ja bym powiedział, wynaturzeń prawa, a w konsekwencji do zbrodni nawet ludobójstwa, bo mieliśmy przypadek Murzynów, Żydów, teraz dzieci 9-miesięcznych. Dzisiaj mamy, proszę Państwa, amerykańskie. Teraz co my z tego wyciągamy? Bo nie mówimy po to, żeby narzekać, czy po to, żeby kogokolwiek straszyć. Nie. Wyciągamy pozytywne wnioski dla nas. Jeżeli wiemy, że jest realna możliwość, ja nie mówię, że to jest sprawa pół miesiąca, czy roku, czy nawet 5 lat w Polsce, ale widzimy, co się dzieje, to my teraz chcemy, jako obrońcy życia, bogaci o te tragiczne doświadczenia, nie nasze na szczęście, ale obcych państw, chcemy tak doprecyzować nasz zapis konstytucyjny, żeby w naszym systemie prawnym, bo u nas te interpretacje zgodności z konstytucją, niezgodności posiada Trybunał Konstytucyjny, żeby tak doprecyzować zapis konstytucyjny, żeby nie zostawić żadnego marginesu, podkreślam, na ewentualność nieludzkich interpretacji przez jakiś Trybunał Konstytucyjny za 5 czy za 15 lat. To są te zagrożenia, powiedzmy, wynikające z doświadczeń zewnętrznych, ale mamy także doświadczenia wewnętrzne, które nas mobilizują, nas obrońców życia, żeby tą sprawę doprecyzowania, wzmocnienia ochrony życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci teraz potraktować bardzo serio i włączyć szerokie kręgi społeczeństwa w tą działalność.
Panie inżynierze, jakie to są te zagrożenia wewnętrzne, o których pan chce nam powiedzieć, bo zewnętrzne już zdefiniowaliśmy.
Oczywiście. Proszę państwa, pojawia się teraz na początku tej dyskusji zupełnie nieprawdziwa informacja i ona jest powtarzana, że w 93 roku, kiedyśmy przeforsowali, bo to jest dobre słowo, przeforsowali przez ówczesny parlament ustawę chroniącą życie. I tam niestety w tej ustawie są te 3 wyjątki, prawda, które nie chronią życia człowieka, że to był kompromis. Powiem z całą mocą, jako jeden z uczestników, oczywiście nie w parlamencie, ale na zapleczu tej batalii, nie było żadnego kompromisu. Ta ustawa jest po prostu wynikiem określonej batalii politycznej przed 13 lat. I teraz ta batalia rozegrała się wówczas, ale żadnego kompromisu, uzgodnienia nie było, a gdyby w cudzysłowie był, to proszę sobie przypomnieć, nasi słuchacze telewizorowie na pewno pamiętają, to trzeba innym przypominać, nie tu, w tym miejscu. Co się działo w lutym ubiegłego roku? 1,5 roku wcześniej. Przecież lewica, skrajna lewica i skrajne feministyczne środowiska skierowały do marszałka ówczesnego Sejmu, pana Cimoszewicza, super zbrodniczy projekt ustawy aborcyjnej, oczywiście go pięknie nazwały, gdzie mieliśmy mieć swobodę w Polsce zabijania dzieci do 6 miesiąca życia. Do 6. Gorzej niż w stalinowskiej ustawie. Że miano dawać środki wczesnoporonne dziewczętom nieletnim bez wiedzy i zgody rodziców.
Więc również dziewczęta nieletnie bez zgody i wiedzy rodziców w tym druku mogły dokonać zabójstwa
aborcji, dziecka. Oczywiście, zabicia swojego dziecka. Więc, proszę Państwa, żadnego kompromisu nie było. Lewica, ten kompromis, w cudzysłowie, bo go nie było, tak go niektórzy niewłaściwie nazywają, 2 razy złamała. Raz skutecznie. W 96 roku, pamiętamy, wprowadzono ustawę znowu aborcyjną i przez rok to zbrodnicze prawo znowu obowiązywało. Wiemy za prezydentury pana Kwaśniewskiego, który tą ustawę przepchniętą przez lewicę podpisał. To był fakt dokonany, a próba była jeszcze w lutym ubiegłego roku.
Panie inżynierze, jest z nami również pani minister Ewa Sowińska, rzecznik praw dziecka. Pani minister, dlaczego akurat musimy mówić i znowuż wrócić do tego zapisu w ustawie zasadniczej, jeżeli chodzi o ochronę życia dziecka, czyli do tego najbardziej bezbronnego z bezbronnych, chciałoby się powiedzieć?
Oczywiście. Konstytucja jest tym najważniejszym aktem prawnym obowiązującym w państwie i w związku z tym ten zapis całkowitej ochrony życia poczętego jest tam niezmiernie potrzebny, ponieważ z takim aktem prawnym muszą się liczyć też nawet państwa zrzeszone z nami obecnie w Unii Europejskiej. Łatwiej jest obalić orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, natomiast trudniej jest ruszyć ustawę zasadniczą, czyli konstytucję. Dlatego uważam, że ten zapis obecnie chroniący całkowicie życie poczęte jest bardzo konieczny i celowy.
Ale w Europie będzie to wydarzenie bez precedensu.
Ale to dobrze. Chcemy być też przykładem. A dzisiaj jednak ten zapis w ustawie konstytucyjnej nie broni w trzech przypadkach życia, to znaczy z powodów medycznych, eugenicznych i kryminalnych. To są te trzy przypadki, kiedy można dokonywać u nas legalnie.
Przypadek kryminalny, rozumiem.
To jest powstanie życia pod wpływem czynu karalnego, czyli chodzi o gwałt, o kazirodztwo. Rozumiemy w ten sposób.
A kwestie eugeniki?
A to chodzi o dzieci, które mają jakiś defekt genetyczny stwierdzony w życiu prenatalnym.
No stąd też taki wielki bój właśnie o badania prenatalne, które w sumie de facto mają służyć eksterminacji życia.
No właśnie, można teraz już trochę inaczej rozumieć, ponieważ nauka tak bardzo idzie do przodu, że dzisiaj w wyniku badań prenatalnych mogą odbywać się już operacje jeszcze w okresie prenatalnym dziecka, które bardzo często doprowadzają do tego, że rodzi się zdrowe dziecko, wady serca.
To nie tylko diagnostyka.
Tak. To jest diagnostyka dla celów operacyjnych, ratowania pewnych stanów chorobowych u dziecka, tak żeby ono mogło się już urodzić zdrowe.
No ale pani minister, często zdaje się tak, jako statystyczny średni odbiorca mediów, które nas otaczają, które do nas dochodzą, okazuje się, że jeżeli pojawia się życie poczęte w łonie matki, no to jest to zagrożeniem dla kobiety. Jeżeli trzeba wobec tego wykonać szybko badania prenatalne po to, by wykazać, że to dziecko jest chore, no i uniemożliwić narodzenie się temu dziecku. Czy ta mentalność jest normalna?
Nie jest to normalna mentalność i myślę, że właśnie jeżeli my zapiszemy w ustawie, że to jest niedozwolone, to łatwiej chyba do tej mentalności trafi, tym bardziej, że jeżeli są to na przykład ciężkie wady genetyczne, takie, które nie pozwalają właściwie na długie przeżycie dziecka, to jest możliwość, że takim dzieckiem, jeżeli przeżyje pierwszy okres po narodzinach, to zajmą się hospicja i tam to dziecko będzie pielęgnowane, będzie leczone. I nie musi to obciążać rodziców, jeżeli oni nie będą chcieli się tym dzieckiem zająć.
Cały szereg instytucji, które przejmują czy pomagają, wspomagają tak, wychowanie tak, i opiekę dzieckiem tak, obciążonym wadą genetyczną.
Nigdy nie można czegokolwiek naprawić przez morderstwo. Ja ostro powiedziałam to, ale zabicie dziecka w okresie prenatalnym to jest zabicie człowieka, to jest morderstwo.
A na to morderstwo, to morderstwo dokonuje się niemalże przy aprobacie prawa.
Tak, oczywiście prawa? Tych trzech wyjątków to jest zapis prawny, ale ja tu muszę dodać, że to nie jest prawo, tylko prawo w cudzysłowie, a tak naprawdę to bezprawie. Natomiast ja bym chciał podziękować pani minister za przypomnienie tych zagrożeń ze struktur międzynarodowych, prawda? Bo pani wspomniała, że no, takie struktury przykładowo jak Unia Europejska czy ONZ łatwiej mogą wywierać naciski na zmianę zwykłej ustawy niż ustawy zasadniczej, czyli konstytucji. I proszę Państwa, myśmy tego doświadczyli. Media te sprawy szybko wyciszyły, chociaż podały, bo to trzeba przyznać rację, ale myśmy dwukrotnie byli świadkami rzeczy niebywałych czynów ze strony właśnie ONZ-u i Unii Europejskiej. Proszę Państwa, za rządów pana premiera Buzka WS-u, ja pamiętam, bo to był dla mnie ogromny wstrząs, Komitet Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych przysłał oficjalny protest panu premierowi, że u nas łamane są prawa kobiet, bo kobiety nie mają prawa zabijania swoich nienarodzonych dzieci. Komitet Praw Człowieka, organizacji, która w 1948 roku przyjęła powszechną deklarację praw człowieka i w punkcie trzeciej tej deklaracji jest zapisane prawo do życia. Więc to jest jeszcze jeden przykład, co można z prawem robić, jeżeli nie ma dobrej woli przy jego stosowaniu interpretacji. No i druga rzecz ogromnie groźna, i to jest dalej ta groźba nad nami wisi, bo mamy bardzo słabe zabezpieczenie, mianowicie myślę o Unii Europejskiej. My tu pamiętamy, kiedy przed jeszcze referendum akcesyjnym do Unii Europejskiej, myśmy otrzymali tak zwaną rekomendację z Brukseli, że mamy wprowadzić swobodę aborcji w Polsce. To była wyraźna rekomendacja oficjalna, przekazana odpowiednimi kanałami, nagłośniona w mediach. A więc choćby te dwa przykłady ze strony bardzo ważnych instytucji międzynarodowych, ONZ i Unia Europejska, pokazują, że mogą i są wywierane naciski na Polskę, żeby prawo chroniące życie narodzonych dzieci uległo zniesieniu czy ograniczeniu, i wobec tego my chcemy poprzez wyniesienie tego prawa na poziom konstytucyjny, prawda, uzyskać lepsze zabezpieczenie. Przy czym trzeba jasno podkreślić, nawet dzisiejszej Rzeczypospolitej też czytałem, i słusznie, bo nie zawsze tam, prawda, słusznie piszą, że ten zapis, który mamy w Konstytucji, artykuł 38, kiedy tam wpisano słusznie, że każdy człowiek ma mieć tą ochronę prawną, on powinien być interpretowany także nienarodzony, prawda? Ale gdy wprowadzimy to, tutaj te trzy słowa od momentu poczęcia, na pewno będzie sytuacja lepsza.
Pani minister, mówi się o prawach kobiet, a czy dzieci te nienarodzone mają swoje prawa?
Mają swoje prawa i na szczęście 6 stycznia 2000 roku, kiedy miał być powołany pierwszy rzecznik praw dziecka w Polsce, powstała ustawa o rzeczniku praw dziecka i w tej ustawie jest zapis, jakie dzieci podlegają opiece rzecznika. Otóż jest to zapis mówiący, że ochronie rzecznika praw dziecka podlega każde dziecko od poczęcia do 18 roku życia. Ja nie mam do końca, do naturalnej śmierci osób pod swoją opieką, ale mam wszystkie do pełnoletności.
Ale pani minister, mówi się o dzieciach często, znowuż robi się szum medialny, o dzieciach molestowanych, o dzieciach maltretowanych, ale jakoś mało się mówi o dzieciach zabijanych w łonie matki.
No zdecydowanie za mało, to pewnie nie jest medialne. A poza tym bardzo dużo się mówi o tym wolności kobiety. I to tak jak pan doktor Zięba powiedział przed chwilą, że właśnie instytucje się upominają o tą wolność kobiety, a nikt nie mówi, że przecież tak łatwo jest kobiecie ocenić swoją płodność, która raptem te 5 dni w miesiącu, i jakaż kobieta może się tego nie nauczyć. Jakby celowo ktoś chce, żeby polskie kobiety nie wiedziały o tym, nie umiały wyczuć swojego, powiedzmy, swojego powołania, swojej natury i nawet ocenić swojej płodności, swojego prawdziwego zegara biologicznego i planować poczęcia wtedy, kiedy czują się dobrze, zdrowo, kiedy mają warunki dobre. Wcale nie muszą pozostawać w takiej nieświadomości żyć. Jest wielki nacisk na to, żeby kobiety zajmowały wysokie stanowiska, były bardzo dobrze wykształcone, a tutaj kształcenie swojej własnej roli kobiecości jest pozostawione zupełnie bez żadnego kształtowania, bez świadomości.
Czy pani przeszkadza właśnie bycie mamą czy żoną tutaj w pracy zawodowej, czy bycie ministrem?
No nie przeszkadza. Tak się stało, że całe życie przepracowałam, mając dzieci. No nawet powiem, że w trakcie studiów już 3 dzieci urodziłam, nie korzystając z żadnego urlopu dziekańskiego, i na czas dostałam swój dyplom, także chcieć to móc.
A można. Okazuje się, że jest duża moda na ekologię. Tylko, panie inżynierze, pojawia się pytanie, dlaczego tej ekologii nie promuje się w sferze płciowej i w małżeństwie?
Proszę państwa, może ja już tu miałem okazję mówić w tym studiu, ale powtórzę to, co znakomicie odbiera nasza młodzież, bo od czasu do czasu mam spotkania z młodzieżą, czy to gimnazjalną, starszych klas, czy już licealną. I to są bardzo takie otwarte, dynamiczne spotkania i ja mówię tak, właśnie wprowadzając to ekologiczne, naturalne planowanie rodziny. Posłuchajcie, młodzi. Wszyscy dzisiaj mówią moda na ekologię. I słusznie, ja też jestem za ekologią. Mówimy ekologii tak, przykładowo w rolnictwie. Nie nawozom sztucznym, użyźniajmy nasze pola celem uzyskania zdrowych zbiorów naturalnych. Wszyscy mówią ekologii w budownictwie. No jak najmniej tych sztucznych, prawda, farb, tych, prawda, różnych składników, które no na pewno nie są obojętne dla naszego zdrowia. Unikamy tej sztuczności właśnie w budownictwie. Unikamy, proszę Państwa, hormonów i sztuczności w hodowli. No przecież wiemy, jakie batalie i to nawet medialne się odbywały, nie hormonom w hodowli prosiaków, przepraszam, czy kurczaków, bo przecież to jest niezdrowe później dla nas już konsumentów tych wyrobów, prawda, z tych zwierząt tak karmionych. I teraz mówię do młodych, zastanówcie się, jaka tu jest niekonsekwencja. Ja nie chcę mówić spisek, ale nazwijmy to tylko niekonsekwencja. Ekologii w hodowli tak. Ekologii w rolnictwie tak. Ekologii w budownictwie tak. A ja mówię jeszcze jedno tak. Ekologii w prokreacji tak. Czyli ja powiem jako wierzący, Pan Bóg nam dał naturalny rytm płodności, który trzeba, tak jak pani minister i lekarz, podkreślmy, bo pani minister jest lekarzem, odczytać i mam za darmo instrument planowania swojej rodziny. Jaki? Ekologiczny. I teraz, no dlaczego panowie dziennikarze, czy nawet niektórzy urzędnicy państwowi, którzy w innych dziedzinach słusznie forsują ekologiczne rozwiązania, czy ekologiczny punkt widzenia, nagle w tej sferze im to nie odpowiada. Ja młodym mówię już bez ogródek. Proszę Państwa, nie wiem, jakie są kulisy tego, ale zastanówmy się, czy metody naturalne planowania rodziny nie mają jednej ogromnej wady w dzisiejszym zmaterializowanym świecie. One są za darmo. Pan Bóg nam dał za darmo. Tak, wystarczy się troszeczkę pouczyć. Nikt na tym nie zarobi. Nikt na tym nie zarobi. No może producent termometrów, prawda?
Ale wiele osób może stracić.
Ale to jest oczywiście. Tak. Więc proszę Państwa, my musimy tutaj jasno powiedzieć, że w tym obszarze prokreacji, obrony życia, nieraz żeśmy to mówili, ale jeszcze raz trzeba, jest ogromne zakłamanie. Ja ostatnio miałem w ręce takie badania amerykańskie, amerykańska publikacja. Co tam zestawiono? Przeprowadzono badania poglądów przeciętnych Amerykanów na temat aborcji, na temat antykoncepcji, na temat homoseksualizmu i przeprowadzono te same badania wśród dziennikarzy, pracowników mediów. Proszę Państwa, kolosalna różnica. Więc mówiąc skrótowo, żeby nie przeciągać. Społeczeństwo amerykańskie jest, powiedzmy, zbliżone do naszych poglądów, jak oni tam nazwali umownie, konserwatywnych, tych zdrowych, prawda, więc tak, obronie życia, nie zabijanie nienarodzonych, metody naturalne nie cieszą się taką popularnością niestety w Ameryce jak u nas, ale też mają dużą grupę zwolenników. Oczywiście homoseksualizm w większości społeczeństwa amerykańskiego typu związki jest odrzucany, a teraz te same pytania uzyskały generalnie pozytywną, większościową aprobatę wśród pracowników mediów. I ci ludzie mają dostęp do mediów, nie tylko w Ameryce, ale i u nas. My dziękujemy Panu Bogu, jak nam Ojciec Święty to przykazał, Jan Paweł II, żeby dziękować Panu Bogu za Radio Maryja i Telewizję Trwam, że mamy jeden ośrodek medialny, w którym można się swobodnie wypowiedzieć. Bo proszę Państwa, ja nie zdradzę żadnej tajemnicy, to nikt mnie do tego nie zobowiązywał. Jest debata, pierwsza debata w Sejmie 26 października tego roku. I ja mam telefon z telewizji publicznej, konkretnie z redakcji Wiadomości 19.30, czy Pan udzieli nam wywiadu, takiego komentarza odnośnie tej pierwszej debaty w parlamencie. Oczywiście tak. A Pani mi od razu odpowiada, że to powinna być wypowiedź jednominutowa. No ja mówię, proszę Panią, tak ważny temat, jedną minutę, ileż Wy czasu poświęcacie na, nie chcę oceniać, ale błahe sprawy, a konstytucyjna ochrona życia zasługuje tylko na minutę. Wytargowałem, że będę miał 2 minuty. Proszę Państwa, dostaję to Warszawa, przerzucenie do Krakowa, dzwonią do mnie, ja, proszę Państwa, biegnę do fryzjera, prawda, przystrzygam się, pudruję się, przychodzi pan dziennikarz, nagrywamy, siadam 19.30, prawda, przed ekranem telewizora i ani słowa nie ma. To jest osoba inżyniera Ziemby z Krakowa. W tym samym dniu, co się dzieje w drugim programie. Ten sam dzień, 26 października. Dzwonią do pana prezesa Polskiej Federacji Ruchu Obrony Życia, pana doktora Wosickiego. komentarz do tych zmagań konstytucyjnych. Oczywiście prezes się godzi. To miało być w drugim programie w Panoramie. Przyjeżdżają, filmują i proszę Państwa, mnie w ogóle nie pokazali dobrze, bo jakby mieli pokazać tak doktora Wosickiego, to byłoby dopiero nieszczęście. Proszę Państwa, jaka super manipulacja. Puszczono najpierw feministkę, która oczywiście te nasze dążenia do nowelizacji konstytucji skrytykowała i w pewnym etapie mówi w swojej wypowiedzi, że nie jest to potrzebne, bo przecież mamy ustawę chroniącą życie i to powinno wystarczyć. W tym momencie na ekranie telewizora pojawia się pan doktor Paweł Wosicki, prezes Polskiej Federacji Obrony Życia, który odpowiada, no ustawa jest dobra, no przecież chroni życie i tak dalej. Ja dostaję na drugi dzień masę telefonów, co się stało z prezesem Federacji. Ja nie wiedziałem szczegółów, jak to było robione, ale kolegę Wosickiego, prezesa, znam od lat. Mówię, panowie, zachowujcie spokój, to nic się nie stało z Wosickim, stało się to, co często się zdarza w telewizji publicznej. I mam już informację z pierwszej ręki, jak to wyglądało. Poproszono doktora Wosickiego o odpowiedź na kilka pytań, oczywiście także o konstytucję, no więc oczywiście prezes Wosicki jak najbardziej potrzebne i konieczne jest to uzupełnienie konstytucji osoba od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Kolejne pytanie było, jak pan ocenia istniejącą ustawę? No dobrze oceniamy, nie mówię, że bardzo dobrze, ale dobrze. Proszę Państwa, tą pierwszą wypowiedź pominięto i wprowadzono w ciąg de facto wypowiedzi antykonstytucyjnych i wyszło z tego, że przeciętny odbiorca tego programu telewizji, tych wiadomości Panoramy odebrał to tak, że prezes Federacji Ruchu Obrony Życia jest przeciwko nowelizacji konstytucji. Powiem nie tylko przeciętny, bo do mnie dzwonili parlamentarzyści z zapytaniem, panie Antku, co się dzieje z prezesem? Ja mówię, spokojnie, panie pośle, nie jest źle. Oczywiście było sprostowanie, bo już dzisiaj jest inna sytuacja, ale to pokazuje, jaką mamy trudną sytuację medialną i powiem więcej, jak musimy być ostrożni. I to dzisiaj, dosłownie dzisiaj ostrożni w przyjmowaniu tego, co nam podają stacje komercyjne czy nawet telewizja publiczna, bo w tej debacie o wzmocnienie, doprecyzowanie ochrony życia człowieka, no niestety, może na pewno nie w tym wymiarze, co kiedyś, ale nadal są stosowane manipulacje, czy co najmniej przemilczenia.
No i to na dużą skalę z tego, co pan inżynier opowiada. Natomiast wracając raz jeszcze do konstytucyjnej obrony życia człowieka, co leżało właśnie u podstaw takiego projektu?
Ja myślę, że właśnie zabezpieczenie, chęć zabezpieczenia tego fundamentalnego prawa do życia na poziomie konstytucyjnym i powiem do końca, rozeznanie aktualnej sytuacji w parlamencie. Proszę Państwa, my musimy sobie zdać sprawę, że oczywiście te bieżące rozgrywki polityczne, które tutaj no, są niekiedy bulwersujące, one są też sztucznie nagłaśniane, te konflikty przez media, ja kiedyś tak się zastanowiłem. Proszę Państwa, cały czas media publiczne, oczywiście cały czas to trzeba w cudzysłowie przyjąć, one próbują nie jednoczyć naszych polityków dla dobra wspólnego, tylko ich skłócić. Proszę Państwa, w sposób zadawania pytań, ustawiania opowiedzi, to jest cały czas nie doprowadzić do pożądanej jakiejś współpracy na poziomie parlamentu w imię dobra Polski, w imię dobra wspólnego, tylko tych polityków różnych partii no, skłócić i żeby to dobro Polski było nie na pierwszym planie, tylko no, grać tymi interesami partyjnymi. I wracając do oceny sytuacji w parlamencie, przecież mamy PiS. Największy klub parlamentarny. Nie raz, nie dwa, nie trzy deklarowali swoje poparcie do obrony życia, swoje chrześcijańskie korzenie. Mamy PO. Proszę Państwa, wiemy, że sytuacja tam jest w tej chwili już jest, wiemy, liberalne skrzydło, konserwatywne skrzydło, tu do PO wrócimy za chwilę jeszcze. Ale proszę Państwa, no też się przecież ci posłowie w dużej mierze opowiadają za ochroną podstawowych wartości, a taką wartością podstawową jest prawo do życia. Mamy samoobronę, która wielokrotnie deklarowała ochronę życia. Mamy PSL, które, tu muszę podziękować jeszcze raz, bo nawet w bardzo trudnych czasach przeszłości to ugrupowanie, ja nie chcę oceny ogólnej stawiać, ale jako obrońca życia, bo muszę parlamentarzystom PSL naprawdę podziękować, bo w najróżniejszych sytuacjach, bliższej historii i dalszej, byli zawsze z nami ramię ramię w obronę życia. Oczywiście Liga Polskich Rodzin. A więc gdy tak popatrzymy na cały skład Sejmu, to się okaże, że jest ogromna szansa, że my te 2/3 w Sejmie uzyskamy.
No ale gdzie są trudności wobec tego, skoro...
No są trudności, proszę Państwa. Tutaj...
Właśnie te medialne takie, naprawdę dąży się do skonfliktowania.
Tak, proszę Państwa, proszę zauważyć, jak się...
klubów parlamentarnych.
Oczywiście.
Tu nie ma woli, żeby pomóc.
A jeszcze jedno, proszę Państwa, proszę zauważyć, jak jest fatalnie prowadzona dla meritum sprawy dyskusja wokół tej konstytucyjnej nowelizacji. Proszę Państwa, od razu ją skierowano na tory, no może nie boczne, ale takie troszeczkę drugoplanowe zagadnienia. Wyciąga się ciążę z gwałtu, prawda, dziecko chore. Nie, my nie mówimy o ustawie, teraz walczymy o konstytucji. O konstytucyjny zapis od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. I przepraszam, proszę wystąpić z otwartym czołem jakiś dziennikarz, że mi powie, że on jest przeciwny ochronie życia. Niech powie, dlaczego jest przeciwny, do jakich tradycji nawiązuje, na jakie doświadczenia historyczne się powołuje. Nie wyciąga się i to w sposób no nierzetelny jakieś skrajne przypadki. To mają być argumenty przeciwko zasadniczym zmianom w konstytucji. I teraz jest tak. No musimy powiedzieć, że oczywiście jakiś klub jest za ochroną życia od poczęcia. No klub ma iluś tam członków, jeden więcej, drugi mniej. To też jest jakieś ciało zbiorowe. I znowu popatrzmy, czy z tego klubu nagłaśnia się wypowiedzi parlamentarzystów, którzy są za tą zmianą konstytucji, czy parlamentarzystów, którzy są przeciw. Ja już nie chcę podawać konkretnych przykładów, żeby nie zanudzać. I jeszcze jedna rzecz. Proszę Państwa, to czy to przejdzie, to jest sprawa także nas. I tu musimy nad tym się chwilę zatrzymać. Nas zwykłych
ludzi. Ale w jakim przypadku? No bo nad tym debatują i głosują parlamentarzyści.
Tak. I teraz my musimy jako ludzie wierzący do tego podejść z tą chrześcijańską nadzieją. Ja, proszę Państwa...
No jak widać, nadziei i optymizmu panu inżynierowi nie brakuje, ale co może średni statystyk...
A właśnie, tu, proszę Państwa, muszę się podzielić takim radosnym i to dosłownie spotkaniem sprzed kilku dni. Otóż może niektórzy dowiedzieli się z mediów, że 3 grudnia w Krakowie, w Nowej Hucie poświęcono piękny pomnik autorstwa pana profesora Dźwigaja, poświęcony księdzu Jerzemu Popiełuszce. To jest 5,5-metrowy w sumie postument, postać naszego kapłana męczennika w niezwykle takiej pięknej, dynamicznej pozie, krzyż wysoko uniesiony, to pamiętamy jeszcze z tych mszy za ojczyznę w Żoliborzu, prawda, tu w tym ornacie. Proszę Państwa, tu już, prawda, widzę tytuł w źródle, prawda, krzyż Chrystusowy nad Nową Hutą w rękach kapłana męczennika. Ale wracając do naszego tematu, na uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tegoż pomnika przybyła do Krakowa pani Marianna Popiełuszko, mama kapłana męczennika. I no, uzgodniliśmy już do końca ten apel o modlitwę. Ja pozwolę sobie go przytoczyć. Myśmy go podawali na antenie Radia Maryja, ale proszę Państwa, niech to będzie uczynione i teraz. Módlmy się ufnie, wytrwale o wzmocnienie konstytucyjnej ochrony życia człowieka. Uroczystość podwyższenia Krzyża Świętego podjęliśmy modlitwę w intencji wzmocnienia konstytucyjnej ochrony życia człowieka poprzez wprowadzenie do 38 artykułu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej słów od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Nasze modlitewne zobowiązanie obejmowało okres od uroczystości podwyższenia Krzyża Świętego do święta Chrystusa Króla Wszechświata. Dzisiaj święto Chrystusa Króla Wszechświata, 26 listopada, zachęceni słowami naszych biskupów, zawartymi w komunikacie z 338 Konferencji Episkopatu Polski, deklarujemy, że tę modlitwę będziemy prowadzić i ją propagować do czasu, kiedy to Wszechmogący, Trójjedyny Bóg, jedyny Pan życia i śmierci, raczy ją wysłuchać. Przypominając nasze codzienne modlitewne zobowiązania, pragniemy podkreślić, że w każdym czasie można się włączyć w to modlitewne dzieło. I teraz warunki. codziennie koronka do Bożego Miłosierdzia, modlitwa Maryjna pod Twoją obronę, a także następujące wezwania. Jezu Chryste, Dawco życia i Zwycięzco śmierci, Królu Wszechświata, zmiłuj się nad nami. Maryjo, Matko Syna Bożego, Matko Kościoła, Królowo Polski, módl się za nami. Sługo Boży Janie Pawle II, wstawiaj się za nami. Sługo Boży Stefanie Wyszyński, wstawiaj się za nami. Sługo Boży Księży Jerzy, wstawiaj się za nami. I organizatorami tej modlitwy są między innymi panie z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, pani Barbara Dębińska, pani Maria Okońska, pani Janina Michalska, no moi przyjaciele z Krucjaty Modlitwy, pani Deszczowa, pani profesor Palus, pani doktor Pułtaska, inżynier Kisiel i pani Marianna Popiełuszko. Ja na ten temat tej modlitwy rozmawiałem właśnie ostatnią niedzielę z panią Marianną, która, no wiemy, jest ogromnej pobożności, ogromnej ufności. I co chcę podkreślić, proszę Państwa, bo my oglądamy matkę tego świętego kapłana, tak mogę powiedzieć, bo czekamy lada moment na wyniesienie go na ołtarze przez Kościół Święty, że widzimy ją w czasie różnych uroczystości, a to przy grobie syna, a to przy poświęceniu pomnika, w czasie mszy świętej. I ona jest taka poważna, skupiona i tak jest. Natomiast ja miałem szczęście prawie dzień przebywać z nią prywatnie. Byliśmy na Wawelu, prawda, wspólny posiłek, jeden i drugi. To kobieta niezwykłej radości, niezwykłej energii, pogody ducha, więc byłem urzeczony jej osobowością i powiem do końca. Proszę Państwa, ja powiedziałem prywatnie, powtórzę to tutaj w studiu telewizji Trwam, mówię tak do mamy księdza Popiełuszki, pani Marianno, oczywiście to są inne poziomy, prawda, bo zachowujemy zdrowy rozsądek i słuszne podejście do wielkich spraw, ale ja mówię, pani Marianno, pani pamięta, jak to jest w Ewangelii zapisane. Pierwszy cud Pana Jezusa był dokonany jak? Na sugestię Najświętszej Marii Panny. Ja mówię, pani Marianno, pani tu ma syna, kapłana męczennika. Ja tu oczywiście liczymy na wszechmoc Bożą, na wstawiennictwo Maryi Królowej Polskiej, na wspaniałych sługi Boże Jana Pawła II i kardynała Wyszyńskiego, ale ja osobiście liczę na Panią, że Pani tam syna zmobilizuje, przecież jak ksiądz Popiełuszko walczył w obronie życia. I nie zdradzę znowu żadnej tajemnicy, bo to będzie upublicznione niedługo w Krakowie, po uroczystości podwyższenia poświęcenia tego pomnika, pięknego pomnika księdza Jerzego w naszym papieskim Krakowie. Pani Marianna zredagowała taki apel do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana profesora Lecha Kaczyńskiego, do marszałka Sejmu, pana Marka Jurka i pana marszałka Senatu, pana Borusiewicza, z gorącą prośbą, żeby oni uczynili wszystko, co w ich mocy, żeby tą nowelizację konstytucji poprzeć. I na końcu tego listu, co najważniejsze, pani Marianna Popiełuszko dodała, ja codziennie się modlę w tej intencji, żeby ta nowelizacja konstytucji była skutecznie dobrze przeprowadzona.
A czy popierają nasi widzowie i słuchacze nowelizacji konstytucji i uzupełnienie jej o zapis o ochronie życia poczętego od narodzenia do naturalnej śmierci? Z tym pytaniem zwracamy się właśnie do Państwa. Numery telefonów do naszego toruńskiego studia to 056 numer kierunkowy, następnie 657-0011-657-0012. To są numery telefonów dla słuchaczy i widzów z kraju, dla tych z Państwa, którzy nasz program odbierają poza granicami, 657-0013 i 657-0012. Numer kierunkowy do Turnia 048, a w Europie 056, a w Europie 48. Zapraszamy serdecznie. Pani minister, mówimy o konstytucyjnej ochronie życia człowieka. Pan inżynier tutaj wspomniał bardzo szerokie tło, namalował nam i zarysował właśnie pojawiania się i wyłaniania się tego projektu. Pani minister spotyka się również z problemami ludzi i matek.
Tak, ja może chciałabym nawiązać też do tego okresu, kiedy pracowałam jako poseł w Sejmie i mogłam obserwować chociażby na komisjach zdrowia, jak się układają siły polityczne, jak przebiegają głosowania w komisji. I mam doświadczenie bardzo dobrych relacji, dobrych głosowań wtedy, kiedy chodziło właśnie o takie sprawy moralne właśnie ze strony tego największego klubu parlamentarnego PiS, ale również wielu lekarzy pracujących w Komisji Zdrowia z Platformy było zdecydowanie też popierających różne takie moralnie dobre decyzje, które zapadały na komisjach. Także ja myślę, że możemy liczyć na szerokie gremium posłów, które w sprawie tej nowelizacji się wypowiedzą tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. A cała rzecz w tym, żeby budować nie na konfliktowaniu, tylko jednak na takiej dyplomacji, na dobrych rozmowach między sobą.
Na rozmowach konstruktywnych.
Tak jest, na dobrych rozmowach, wskazywać na dobre przykłady i również wychowywać społeczeństwo, które za dużo widzi złych rzeczy i tragedii w
właśnie,
mediach,
to jest problem
a
w edukacji
za mało dobrego. Tak.
Problem w edukacji do dobra, a nie tylko
do zła.
Proszę Państwa, tak konkretny przykład. Ostatnio nawet koleżanka mi ściągnęła z internetu, rewelacyjne badania amerykańskie, powinny dla mnie, który siedzę 30 lat w tym temacie. Dużo się mówi, prawda, ciąża z gwałtu. Ja już dawno miałem takie informacje od pani Sawickiej z Łodzi, która się opiekuje samotnymi matkami i też miała przypadki kobiet, które zaszły w ciążę w wyniku przestępstwa gwałtu. I ona pierwszy raz powiedziała mi bezpośrednio, to mam teraz w materiałach redakcyjnych, że nie prowadziła statystyki, ale mówi tak na okrągło, 50 kobiet, starszych czy młodszych, niekiedy wręcz dziewcząt, które zaszły w ciążę w tych tragicznych okolicznościach, nie tylko, że chciały urodzić dziecko, ale to dziecko zachowały. Prawda? Bo pierwsze się im przedstawiało pozytywne rozwiązanie, nie niszcz tego dziecka, urodź i przekażemy dobre ręce do adopcji. Po narodzeniu dziecka 50%
decyzje,
tych zostało
zapadają
na adopcję.
A ja teraz chciałam z medycznego punktu widzenia jakby powiedzieć, że ten gwałt na kobiecie jest rzeczywiście rzeczą bardzo traumatyzującą i jest wielkim balastem. Natomiast dziecko jest zupełnie niczemu niewinne. Namówienie do aborcji daje drugą krzywdę tej kobiecie, bo ona odczuje to, co wykonała, tą zbrodnię na dziecku. I wreszcie trzecie, późne następstwo tego, które może się okazać bezpłodnością tej kobiety. Czyli ta kobieta gwałtem raz ukarana, będzie przez nas ukarana trzykrotnie. Być trzykrotnie.
Ja bym jeszcze dodał te wyniki amerykańskie dosłownie sprzed kilku lat, które mówię, dotarły do mnie dosłownie tydzień temu. Państwa, na chyba 130 kobietach w Ameryce, które doznały tej krzywdy gwałtu, zaszły w ciążę, Państwa, 70% chciało urodzić dziecko i zachowało je dla siebie. Nie oddało do adopcji. To jest wspaniałe potwierdzenie tego, co myśmy przeczuwali, co w niewielkim stopniuśmy mieli. Natomiast znowu nierzetelność mediów. Proszę Państwa, to hasło o dziecko z gwałtu jest standardowym takim hasłem zwolenników właśnie aborcji. Bo powiedzmy znowu, jaka to jest skala problemu. Ja wiem, jaka jest. W Polsce takich przypadków mamy rzędu 20. 20 na cały rok, na całą Polskę. I teraz, nie chcę tutaj zdradzać, bo jestem zobowiązany przez kolegów z Federacji, ale to się w najbliższym czasie stanie. Myśmy na ostatnim zarządzie Polskiej Federacji Ruchu Obrony Życia przyjęli taki szczególny program i ofertę pomocy dla tych kobiet, które w tych dramatycznych okolicznościach poczęły dziecko. Natomiast ja bym jeszcze chciał się zwrócić do panów prawników, do panów polityków z zasadniczym pytaniem. Bo jako inżynier lubię stawiać tak sprawy. 2 razy 2 to jest 4, a nie 5, prawda? Bo tam niektórzy już tak mącą, prawda, że się nie da słuchać. Proszę Państwa, jeżeli przyjmiemy do wiadomości, to musimy przyjąć, że człowiekiem jest się od poczęcia. Bo kiedyś mówiłem, że ta prawda medyczna już jest nie tylko na poziomie uniwersyteckim nauczana, szkół średnich, ale ostatnio chodząc z ukochaną wnuczką po księgarniach i kupując książeczki dla przedszkolaków, już widzę, że w książeczkach dla przedszkolaków jest ta prawda, że życie dziecka zaczyna się w momencie poczęcia. Jeżeli tą przyjmiemy, i to muszą przyjąć i dziennikarze lewicowi, i politycy lewicowi, liberalni. Bo to zaczyna już trącić rasizmem.
To jest eugenika czysta i rasizm.
Nie, to odmawianie człowieczeństwa człowiekowi ze względu na wiek, niech się wypowiedzą lingwiści.
W fazie rozwoju.
Czy to nie jest jakaś forma rasizmu prenatalnego? Ja tego nie wymyśliłem. Był taki, jest wybitny, wybitny jest pan doktor Wosiński, ale obrońca życia w Poznaniu, który dawno mówił, my się zastanówmy, czy odmawianie człowieczeństwa dziecku nienarodzonemu ze względu na jego wiek i miejsce rezydencji, powiem, przebywania,
fazę rozwoju,
czy to nie jest jakaś forma rasizmu. Ale wracamy do tego zasadniczego pytania. Dzisiaj w ustawie my mamy zapisane tak, w tym niedobrym punkcie ustawy, że można pozbawić życie dziecko poczęte życia, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku przestępstwa. To jest kuriozum prawnicze. Proszę Państwa, proszę jeszcze raz posłuchać. Można pozbawić życia dziecka nienarodzonego, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, poświadczone przez prokuratora, że ciąża powstała w wyniku przestępstwa. I teraz jaką mamy sytuację? Ojciec dziecka winien przestępstwa gwałtu. Winien przestępstwa. Dostanie kilka lat więzienia. I słusznie, jak to zrobił. A jego super niewinne dziecko, syn czy córka, mają dostać co? Karę śmierci. Teraz, proszę Państwa, zauważcie, co się dzieje z ludźmi i to na najwyższych poziomach. Unia Europejska żąda od nas wprowadzenia swobody aborcji, czyli kary śmierci dla nienarodzonych ludzi, prawda? Przed narodzeniem. Swoboda aborcji to jest wprowadzenie masowej kary śmierci, nie wiem za co, dla absolutnie niewinnych ludzi, absolutnie bezbronnych, poczętych dzieci. I z tej samej Unii Europejskiej słyszę ostatnio gwałtowne protesty, że nie można wykonać kary śmierci na ludobójcy z Iraku, jak mówię, Saddamie. No proszę Państwa, no zachowajmy resztki zdrowego rozsądku. Ja proszę polityków i prawników, jak wy na to patrzycie, że podejrzenie, że ojciec jest przestępcą, ma usprawiedliwić karę śmierci dla jego dziecka i dziecka tej niewinnej kobiety?
Tym bardziej, że konsekwencje psychiczne ponosi również kobieta.
Oczywiście.
I osoby są obarczone tutaj.
Ojcze drogi, ja pamiętam taką wspaniałą wypowiedź, artykuł księdza ojca profesora Salija. Właśnie wokół tego trudnego tematu. On pierwszy to pięknie ujął, bo rada i merytorycznie, ale też i pięknym językiem. Powiedział, kobieta, która została zgwałcona, właśnie doznaje szoku i krzywdy. I teraz nie róbmy jej drugiej krzywdy, zabijając jej dziecko, bo to dziecko jest także jej dzieckiem. Pomóżmy jej psychologicznie, materialnie, prawnie. Może przyjmie i będzie wychowywać to dziecko. Nie zdecyduje się, bo uraz mógł być zbyt wielki, to dejmy w dobre ręce do adopcji. Ale ona będzie żyła świadomością, z poczuciem czystego sumienia, a nie my jej podpowiadamy zbrodnicze rozwiązanie, zabij, i ona z tym będzie, z tą świadomością, że pozbawiła życie swoje własne dziecko, gdzie żyła do końca swojego życia tu.
O konstytucyjną obronę życia człowieka, to jest temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a rozmawiamy z panią minister Ewą Sąwińską, rzecznikiem praw dziecka, oraz z panem doktorem inżynierem Antonim Ziębą. Zapraszam również widzów i słuchaczy do wspólnych rozmów 657-0011 i 657-0012. Numer telefonów dla widzów i słuchaczy z Polski 056 to numer kierunkowy. Widzowie i słuchacze odbierający nasz program poza granicami mogą również naszego kraju, mogą również telefonować 657-0013 i 657-0014, numery telefonów dla widzów i słuchaczy z zagranicy, i po krótkim przerwniku muzycznym ponownie wracamy do naszego dzisiejszego tematu.
Ma. że od dzisiaj życie będziemy nieść. Stoimy nad przepaścią, my wszyscy nas coraz mniej. Prosimy Ciebie o Matko, mieć synka małego chciej.
Konstytucyjnej ochronie życia rozmawiamy dzisiaj w studiu Radia Maryja i w studiu telewizji Trwam. Z gośćmi naszymi są pani minister Ewa Sowińska, rzecznik praw dziecka oraz pan doktor inżynier Antoni Zięba. Zapraszamy widzów i słuchaczy do wspólnych rozmów. Dlaczego? Raz jeszcze przypomnijmy sobie, ten temat jest tak ważny, że życie człowieka musi mieć zagwarantowane właśnie być, musi być zagwarantowane.
Jeszcze raz przypomnimy,
w konstytucji czyli
ze względu na pojawiające się zagrożenia zewnętrzne ze strony przykładowo różnych organizacji międzynarodowych, ze względu na doświadczenia historyczne zupełnie fałszywym, wręcz zbrodniczym interpretowaniem prawa przez najwyższe gremia prawnicze czy sądownicze typu Sąd Najwyższy, a także na pojawiające się nieustannie, podaliśmy przykład jeszcze z ubiegłego roku, próby skrajnych środowisk lewicowych i feministycznych znowu wprowadzenia ustawy aborcyjnej. Ustawa to jest tylko 50% w Sejmie. Konstytucja już jest 2/3. I gdyby się już udało to wprowadzić do konstytucji, wydaje się, że wtedy ta ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci byłaby już mocniej zakotwiczona w naszym systemie prawnym, a jednocześnie, proszę Państwa, powiedzmy też do końca, ta dyskusja jest znowu okazją do wielkiej akcji edukacyjnej. Ona nas, obrońców życia, mobilizuje. Prawda, polityków mobilizuje do przemyślenia sprawy, zgłębienia się w te niekiedy faktycznie niełatwe problemy, a więc jest to już dobro nawet przy podjęciu wysiłku w sensie próby, w sensie projektu. To już widzę tutaj wiele pozytywów.
Takiej mobilizacji społecznej, mobilizacji polityków również. I no, trzeba sobie uświadomić, że życie ludzkie jest najwyższym dobrem i my je musimy chronić właśnie od poczęcia, bo człowiek w momencie poczęcia staje się pełnym kodem genetycznym i nic innego nie może powstać, jak tylko człowiek.
Dziękuję. Odbierzmy telefon. Bardzo proszę, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto do nas telefonuje?
Kłania się Jacek z Warszawy.
Słuchamy i witamy.
Chciałbym tutaj zdecydowanie się przyłączyć do tych właśnie, zdecydowane poparcie właśnie tutaj tej sprawie zatwierdzenia w Konstytucji w artykule 38 prawa do życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Pamiętajmy o tym, że również prawo i Konstytucja ma charakter wychowawczy. Wszystkie te zmiany, jakie zaszły pozytywne w dziedzinie obrony życia, no były przede wszystkim możliwe dzięki Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Tutaj wielki wkład ma tutaj również Radio Maryja. I tutaj chciałbym powiedzieć, że dzięki życzliwości księdza arcybiskupa Sławoja Leszka Głudzia tutaj w katedrze warszawsko-praskiej, no tutaj zainstalowałem tą wystawę poświęconą obronie życia, tą znaną z Parlamentu Europejskiego, gdzie właśnie ta wystawa będzie w okresie Adwentu i Bożego Narodzenia. Także serdecznie księdzu arcybiskupowi tutaj chcę na falach Radia Maria podziękować za zgodę i wszystkich, którzy jeszcze tej wystawy nie widzieli, którzy właśnie pokazują rozwój człowieka od poczęcia i cytaty i zdjęcia Ojca Świętego, także to piękna wystawa, to polecam.
Panie Jacku, zachęcamy i zapraszamy.
Tak.
Prawda jeszcze... o życiu, czyli prawda o człowieku też.
Prawda jest jedna. Nie ma dwóch prawd.
To jest to, co pan inżynier i pani minister zauważyli, że problem jest w akceptacji tego faktu naukowego, no bo
tak.
Człowiek jest człowiekiem od poczęcia.
Faktem się nie dyskutuje, po prostu jest prawda, jest fakt i koniec.
Bardzo dziękuję panu za ten telefon,
tak,
gratulujemy.
Jeszcze chcę przypomnieć, że 8 grudnia Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Kościele Ojców Paulinów na ulicy Freta jest duchowa adopcja dziecka poczętego o godzinie 17:00. No i przygotowujemy się powoli do 20. rocznicy, która będzie miała miejsce 2 lutego w przyszłym roku. I także pozdrawiam serdecznie pana doktora Antoniego Ziębę, z którym współpracujemy w Federacji. I chcę powiedzieć, że 16, kiedy się spotkamy tutaj w ogólnej Polskiej Radzie Ruchów Katolickich, to wystąpimy, bo już został dzisiaj wspomniany w świętej pamięci profesor Fiałkowski. No to ja w imieniu PZKS-u z doktorem Malinowskim i Remiziukiem zaproponujemy przyznanie mu pośmiertnie, zwrócimy się do pana prezydenta o przyznanie orderu Orła Białego, także to rzeczywiście, żeby uhonorować tego wspaniałego obrońcę życia. Także jeszcze raz zdecydowanie popieram
te zmiany. No i niezapomnianego naukowca, panie Jacku.
I naukowca, tak, w najwyższej klasy światowej. Także jeszcze raz tutaj mówię, że zdecydowane tak dla zmiany konstytucji, bo to jest po prostu nasz obowiązek, nie tylko jako katolików, ale jako ludzi, jak mówił wielki prymas tysiąclecia. Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie, panie Jacku, bardzo dziękujemy za ten telefon, za ten głos. Gratulujemy inicjatywy Prawda o Człowieku, Prawdą o Życiu. I wystawy również mają swoją historię, często dramatyczną, panie inżynierze, bo znany jest przypadek, kiedy my sobie tutaj w studio telewizji Trwami Radia Maria rozmawialiśmy w Parlamencie Europejskim w Strasburgu chyba.
Była zniszczona, trzeba jasno powiedzieć. 3 godziny mogła być tylko eksponowana. Prawda o człowieku i to prawda podana w sposób niezwykle kulturalny. I to ta wystawa ma tytuł Jan Paweł II w obronie najmniejszych, więc wiemy...
I ona budziła sprzeciw.
No to jaki, prawda, że po 3 godzinach tą wystawę w Parlamencie Europejskim, o którym się tyle mówi, wolność, prawda, no została
właśnie,
w sposób brutalny uszkodzona, fizycznie uszkodzona.
Tak, i to jest problem, bo z jednej strony kobiety mają prawo, a czy dziecko ma prawo do życia jakiegoś, pani minister, a druga sprawa, prawo do zabijania dziecka poczętego lansują środowiska, które chcą opierać się z jednej strony na myśleniu racjonalnym, ale faktów naukowych, chcą być naukowe i tak dalej, faktów naukowych nie akceptują i nie przyjmują do wiadomości.
I tutaj bardzo ładnie pan rozmówca, nasz pan Jacek z Warszawy powiedział, że prawo ma też tą właściwość wychowawczą. Jeżeli coś jest w prawie, w konstytucji zapisane, to społeczeństwo przyjmuje ten obowiązek ochrony życia. I jest naprawdę w świadomości ludzkiej zapisany ten zakaz zabijania, a raczej pozytywnie prawo do życia każdego człowieka. A to dziecko poczęte to jest najbardziej bezbronne.
Proszę Państwa, ja bym jeszcze tutaj taki wątek chciał podkreślić. Otóż przecież jesteśmy Polakami, jesteśmy w Polsce. Szczycimy się naszym umiłowanym Janem Pawłem II, sługą Bożym. A wielokrotnieśmy mówili, i to bardzo słusznie, że nie było i chyba długo nie będzie takiego obrońcy życia, jakim był Jan Paweł II. To ja byłem na kongresie w październiku w Fatimie, obrońcu życia, światowym kongresie. Tam był nad prezydium cytat z Ojca Świętego, portret Ojca Świętego, naszego Jana Pawła II, i wszyscy mówcy podkreślali, że przełom w obronie życia nienarodzonych, który obserwujemy z różnym natężeniem w różnych krajach, bo to jest, prawda, u nas my jesteśmy dosyć daleko zaawansowani w tej obronie życia, Ameryka walczy, ale ma mniej sukcesu, to już nie chcę tutaj w te szczegóły, ale to był największy obrońca życia w skali świata. I teraz, jeżeli ktoś ma wprowadzić tą pełną ochronę życia do konstytucji, ktoś pierwszy na świecie, no to kto? No to my. To jest nasz obowiązek. To nie wystarczy się szczycić Janem Pawłem II, nie wystarczy, prawda, uczestniczyć w takich czy innych, prawda, zresztą cennych inicjatywach, imprezach czy modlitwach, ale teraz to jest nasze zadanie wobec tego wielkiego człowieka. I jestem przekonany, że Polska, ojczyzna Jana Pawła II, będzie pierwszym krajem na świecie, podkreślam, pierwszym, myśmy to dokładnie sprawdzali, pierwszym krajem na świecie, który wpisze do konstytucji ochronę życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Jest o co zawalczyć i są możliwości. I teraz jeszcze jedno muszę dopowiedzieć. Proszę Państwa, pierwsze mówiłem, że trzeba podjąć ufną, wytrwałą modlitwę. Cytowałem te słowa.
To jest jeden z naszych czynów obywatelskich.
Ale teraz to jest obowiązek nas jako katolików, ludzi wierzących. Modlitwa. Utworzyć mocny fundament modlitwy dla tego dzieła, które mają nam zrealizować parlamentarzyści i prezydent. Prawda? Obronę życia na poziomie konstytucji. Ale modlitwa? My jesteśmy obywatelami.
No właśnie.
I proszę Państwa, jak niewiele trzeba, żebyśmy przybliżyli ten sukces, który chcemy, żeby nastąpił. Trzeba do tych parlamentarzystów wszystkich pisać list, wysyłać faks. Młodzieży mówię, kochani, wejdźcie na stronę internetową Sejmu czy Senatu, tam macie adresy zwykłe biur poselskich czy senatorskich, macie telefony i faksy, ale macie adresy mailowe. To jest, ja mówię, stworzona forma korespondencji dla młodych ludzi, którzy są za życiem, bo ja mówię, mam dobre kontakty z młodzieżą, jeżdżę po całej Polsce i ogromna większość, naprawdę to przytłaczająca większość młodych ludzi, jak się rozmawia, jest, jak oni to mówią, pro-life. Kochani, modlimy się, ale działamy jako obywatele, mądrzy obywatele. Cóż to tak dużego wysłać maila, panie senatorze, panie pośle, bardzo proszę, żeby pan tą poprawkę konstytucyjną poparł. Kto ma pewne wyrobienie, doświadczenie i wiedzę, a młodzi, nie tylko młodzi mają, niech się umówi na spotkanie na swoim terenie, z panem senatorem czy z panem posłem w jego biurze senatorskim czy poselskim. Oczywiście na takie spotkanie trzeba chwilę poczekać, bo wiemy, że są pewne rytmy pracy naszych parlamentarzystów, ale iść i kulturalnie przedstawić. Panie pośle, tu pan jest z naszego miasta, znamy pana, ufamy, że pan w tej wielkiej sprawie nas nie zawiedzie, że pan poprze ten zapis od poczęcia do naturalnej śmierci.
Czyli dwa etapy, czy dwie płaszczyzny, na których możemy bronić życie. Modlitwa i nasze zaangażowanie w demokrację, obywatelskie.
Takie społeczne zaangażowanie, którego trochę nam brakuje w ogóle w społeczeństwie i musimy jakoś pobudzić się z powrotem do tej aktywności. Ja myślę, że jest taki dobry czas Adwentu w tej chwili.
Czas nadziei, jak czas bardzo nadziei. Związany jest z macierzyństwem.
Czekamy właśnie na pamiątkę narodzenia Pana Jezusa. I jest to dobry czas, żeby nie tylko życzenia wysyłać świąteczne związane z Bożym Narodzeniem, ale właśnie wspomnieć wtedy o tych możliwościach narodzenia naszych polskich dzieci.
Dziękuję. Odbierzmy telefon. Bardzo proszę, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Matka Maryja.
Teraz
moim imieniem Zofia, dzwonię z Pomorza. Ja chciałam jeszcze zwrócić uwagę na to, że ta sprawa jest bardzo ważna, nawet w takim kontekście, że nauki medyczne i w ogóle będą ukierunkowane właśnie na życie, a nie na śmierć. Bo to jest tak, jakby to, jeśli palec jest chory, to należałoby uciąć, prawda, a nie leczyć. Więc tutaj będzie szedł kierunek sam nauk, w kierunku właśnie życia. Bo z tym się łączy najpierw aborcja, później się okazuje, że tam na zachodzie już tą eutanazję. I wszystkie nauki powinny być ukierunkowane w kierunku życia, a nie w kierunku śmierci. To jest jedna sprawa. A druga, mówił, że te płody wszystkie, które są jakieś zdeformowane, że to będzie w kierunku leczenia wewnątrz somatycznego, ale jakie są gwarancje, że te wszystkie antykoncepcyjne środki właśnie nie powodują właśnie tych porodów takich, które są właśnie zbadane.
Pani Zofio,
bo jeśli nie stosowano kiedyś tych antykoncepcyjnych rzeczy, to takich rzeczy nie było.
Pani Zofio, halo, dziękuję Pani za telefon. Te kwestie, o których pani mówi, już poruszyli również i nasi rozmówcy, zarówno pani minister Ewa Sowińska, jak i pan doktor inżynier Antoni Zięba. Mówili o tych sprawach i o negatywnych wpływach życia ekologiczne, ekologia nie tylko w rolnictwie, ale również w życiu człowieka i w sferze płciowości. Również badania prenatalne, które służą diagnostyce, ale też i mają te aspekty medyczne, które leczą dziecko nienarodzone w łonie matki i pomagają kobiecie. Temu ma służyć medycyna. Medycyna ma służyć człowiekowi, a nie odwrotnie.
Proszę Państwa, tak zasadniczo znowu stawiając sprawę i na zdrowy rozsądek. Jeżeli tutaj ten aspekt dzieci z wadami czy chorymi, przepraszam, człowiek jest człowiekiem od poczęcia. Dziecko w łonie matki, nawet gdy stwierdzimy, że jest chore, czy ma wadę taką czy inną, to nie jest żadne usprawiedliwienie zabicia go. To jest żadne. Jeżeli człowiek przed narodzeniem zostanie zdiagnozowany i okaże się, że ma nawet najgorszą chorobę, czy najgorszą jakąś wadę, ja nie jestem lekarzem, nie wiem, to proszę Państwa, nie może być propozycja rozwiązania tej trudnej, niekiedy dramatycznej sytuacji przez zabicie tego dziecka. Leczymy go tak jak każdego człowieka.
Panie inżynierze, tak. Jak każdy czas niestety nas goni. Odbierzmy telefon jeszcze jeden. Bardzo proszę, słuchamy.
Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Walerian Piotrowski.
Szczęść Boże, panie senatorze,
zgłaszam się do tej interesującej rozmowy z racji trochę historycznych. W 1990 roku należałem do tych, którzy w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej podjęli inicjatywę ochrony życia ludzkiego na płaszczyźnie prawnej ustawowej. Tamta praca skończyła się w 1993 roku przyjęciem ustawy ułomnej, ale zmieniającej jak gdyby bieg rzeczy w zakresie ochrony życia w Polsce. Usunięto tak zwaną legalizację aborcji, zabijania człowieka w łonie matki z przyczyn społecznych. I to było bardzo duże osiągnięcie. Mieliśmy satysfakcję, że Ojciec Święty Jan Paweł II wartość tego osiągnięcia uznał wartość naszej pracy w kierunku ochrony życia, podkreślając, że jest to rozwiązanie w drodze niejako tymczasowe. I dzisiaj znajdujemy się w takim momencie historycznym, w którym trzeba na nowo zastanowić się, czy możemy dłużej przyjmować, nosić odpowiedzialność za to, że w naszej ojczyźnie życie ludzkie nie jest chronione na poziomie najwyższej ustawy, ustawy konstytucyjnej w pełnym zakresie. Sądzę, że tej odpowiedzialności w naszym sumieniu obywatelskim, ale nie tylko katolickim, dłużej ponosić nie możemy, ponieważ ten problem, w jakim zakresie życie ludzkie będzie w naszej ojczyźnie chronione, zależy jednak ostatecznie od nas. I żadne trudności, żadne przeszkody nie mogą nas powstrzymywać od podjęcia próby wprowadzenia do naszej konstytucji ochrony życia ludzkiego w pełnym wymiarze, a więc od poczęcia do naturalnej śmierci.
Panie senatorze, bardzo dziękuję za ten głos. Cieszymy się również z tego, że ta inicjatywa kiedyś jeszcze w pierwszej kadencji w Senacie jest znowuż na nowo podjęta. Bardzo dziękuję.
Ja się również z tego cieszę
za to dopowiedzenie,
chcę się w miarę sił przyłączyć do powodzenia tej inicjatywy.
Jak najbardziej. Dziękuję i szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówimy o ludziach sumienia. Polacy są ludźmi sumienia, bo zabijając człowieka, szczególnie dziecko poczęte, zabijamy również sobie i sumienie. Panie inżynierze, jeszcze tylko 7 minut, ale wiem, że też pan przywiózł nam dzisiaj nasze spotkanie materiał filmowy.
Właśnie, myślę, że go obejrzymy.
A więc zapraszamy Państwa, a słuchaczom za chwileczkę powoli, po trosze skomentujemy. Thank you.
Widzimy ruchy dziecka 12-tygodniowego w łonie matki. Strzałka wskazuje poszczególne części jego ciała. Tu jest jego główka, jego tułów, prawa rączka, lewa rączka, a nóżki podkurczone są niewidoczne. Słyszymy bicie serca 12-tygodniowego dziecka. Kursor z lewej strony podkreśla miejsce, w którym znajduje się serce.
Drodzy rodzice, Bóg obdarzył was szczególnym powołaniem, by zachować życie ludzkie na ziemi. Powołał do istnienia społeczność rodzinną. To wy jesteście pierwszymi stróżami i opiekunami życia jeszcze nienarodzonego, ale już poczętego. Przyjmujcie dar życia jako największą łaskę Boga, jako Jego błogosławieństwo dla rodziny, dla narodu i Kościoła. Tu z tego miejsca zwracam się do wszystkich ojców i matek mojej ojczyzny i całego świata, do wszystkich ludzi bez wyjątku. Każdy człowiek poczęty w łonie matki ma prawo do życia.
Każdy człowiek ma prawo do życia. Przypomniał nam o tym Ojciec Święty Jan Paweł II, a ściślej mówiąc przypomniał nam film, który przed chwileczką zobaczyliśmy. Materiał, który przedstawiał życie człowieka od poczęcia. Pierwsze chwile, tygodnie, miesiące życia człowieka i radość rodziców. Tak jak powinno być i słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, który jeszcze bardziej mobilizuje nas do tego, abyśmy walczyli. Niestety o życie człowieka, panie inżynierze i panie minister, trzeba walczyć.
Oczywiście. To nie raz, nie dwa. Ojciec Święty do tego nas wzywał. Ja bym zwrócił uwagę na ten fragment wypowiedzi Jana Pawła II, któryśmy słyszeli przed chwileczką. Zwracam się do wszystkich ludzi dobrej woli. Proszę Państwa, obrona życia, to musimy bardzo mówić. To nie jest sprawa wiary czy niewiary, światopoglądu. To jest sprawa naszego człowieczeństwa. Ojciec Święty nie powiedział, zwracam się do katolików, do chrześcijan. mówił do wszystkich ludzi dobrej woli. I tak musimy iść do naszych parlamentarzystów, niezależnie od ich przekonań religijnych czy opcji politycznej. Jest pan człowiekiem dobrej woli, panie senatorze, jest panie pośle czy pani poseł. Ufam, że tą dobrą wolę, jako człowiek dobrej woli, potwierdzi pan w głosowaniu nad przyjęciem poprawki konstytucyjnej.
I miejmy taką nadzieję, pani minister.
Chrońmy życie.
Bardzo dziękuję państwu za udział w dzisiejszym programie, naszym widzom i słuchaczom za uwagę, realizującym za przygotowanie naszego spotkania. Państwu przypomnę, że o konstytucyjnej obronie życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci mówiliśmy dzisiaj w studio Radia Maryja i w studio telewizji Trwam z panią minister Ewą Sowińską, rzecznikiem praw dziecka, oraz z panem doktorem inżynierem Antonim Ziębą. Raz jeszcze dziękuję za przybycie do studia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.